będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w Rozmowach Niedokończonych. Dzisiaj naszymi gośćmi są redaktorzy. Pan redaktor Jacek Karnowski, redaktor naczelny portalu w polityce.pl, publicysta Uważam, że. Witam serdecznie, panie redaktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pan redaktor Rafał Ziemkiewicz, pisarz, publicysta także tygodnika Uważam, że.
Witam serdecznie, witam Państwa.
To kontynuacja wysłuchania publicznego w Brukseli. Dzisiaj także okazja do rozmów z naszymi słuchaczami, z telewidzami, ale jesteśmy świeżo po głosowaniu w Sejmie nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To sprawozdanie doroczne. No i w zasadzie można by tutaj nawiązać do euro. Nic się nie dzieje, nic się nie stało, na ulicach ludzi nie ma, wszystko jest w porządku. I jak panowie oceniacie to wspólne głosowanie PO, Ruchu Palikota, PSL-u i SLD? Może zacznijmy od pana redaktora Jacka Karnowskiego.
Dziękuję wszystkim za zaproszenie. Duża radość być w tym studiu i móc rozmawiać. No to głosowanie oczywiście nie jest zaskoczeniem, prawda? To jest jednak taka naga polityka, tak? Znaczy jest to trochę nieszczęście w ogóle trzeciej RP z różnym nasileniem. Teraz może szczególnie jawnie i brutalnie, że instytucje konstytucyjne, które powinny dbać o pewien obszar, tak jak Krajowa Rada o cały system medialny, no są po prostu przedłużeniem świata, przedłużeniem władzy politycznej. Podkreślmy, bo warto to podkreślać za każdym razem, władzy, która ma w Polsce pod kontrolą tyle, ile nie miał nikt przed nią. To znaczy jest to władza, która kontroluje wszystkie ważne instytucje polityczne na poziomie centralnym i także wszystkie na przykład na poziomie wojewódzkim, bo rządzi we wszystkich 16 województwach, a przez województwa idą duże pieniądze. Więc mamy system, który wspiera rządy na bardzo różnych poziomach, na bardzo różnych etapach. To głosowanie oczywiście nie jest zaskoczeniem, ale jest jakoś smutne, podwójnie. Raz ze względu na sprawę koncesji dla Telewizji Trwam, o czym rozumiem będziemy jeszcze mówili szerzej, więc ja to tylko wspomnę, że to jest jedna przyczyna. A druga przyczyna to jest taka, że no mamy jednak skandaliczną zapaść mediów publicznych, które przy wszystkich swoich wadach są dobrem ogólnonarodowym. Są mediami, od których można wymagać. Są mediami, które potencjalnie mogą służyć dobru. I są mediami, które wciąż wypełniają bardzo ważne funkcje, no, zwłaszcza regionalne, w kwestii kultury, w kwestii historii. Na przykład zlecanie produkcji dokumentów dotyczących historii Polski, czy w ogóle cała ta sfera pamięci narodowej. I te media są no, niszczone, one są po prostu świadomie niszczone. Niszczone poprzez dopuszczenie do tego, władza wzywała, do spadku wpływu z abonamentu, poprzez taką niechlujność. Oddaje się rynek stacjom komercyjnym, no, które mają wyłącznie wady, a żadnych zalet właściwie, bardzo niewiele zalet.
O których Andrzej Wajda powiedział, że to są przyjaciele.
Przyjaciele, tak. No teraz w telewizji publicznej też są przyjaciele. No przyjaciele, którzy mają też zadanie, rozumiem, tę telewizję po prostu zdegradować. Więc jest to głosowanie smutne, niezaskakujące i no, to też jest ciekawe, prawda? Ruch Palikota w tym wszystkim, prawda? Że to naprawdę pokazuje, że to jest rozpisane na role, ale to jest to samo.
Panie redaktorze, a jak pan przyjął to głosowanie?
To, że trudno być zaskoczonym, tak, to jest, oczywiście gdybym tak miał udawać naiwnego, a czasem nasza praca polega na udawaniu naiwnych, to znaczy publicysta ma tak występować, jakby wierzył dokładnie w to, co mówi jego przeciwnik. Ja mam taką zasadę, że tak jak jest domniemanie uczciwości w procesie sądowym, tak w publicystyce jest domniemanie, że domniemanie niewinności jest w procesie sądowym, czyli nawet jak złapiemy łobuza z pistoletem w ręku dymiącym, to udajemy, że wierzymy mu, dopóki mu nie udowodnimy, że zrobił to, co zrobił, to tak samo publicysta powinien mieć domniemanie uczciwości i wierzyć w te argumenty, czy udawać, że wierzyć i po prostu zbijać je, no bo inaczej ja mogę zakulisowo wiedzieć wszystko, ale tego nie przekażę widzom, słuchaczom, czytelnikom. No więc tak przyjmijmy, że wierzymy w oficjalną argumentację, no to trzeba by zapytać, no za co została Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nagrodzona, za co? No. Zapaść telewizji polskiej to nie jest zapaść, no to jest katastrofa. Jak słyszę, że telewizja 60 milionów złotych TVP pod światłymi rządami, przyjaciół, jak to, użyję tego określenia, 60 milionów złotych dołożyła do transmisji z euro, no to tak u schyłku PRL-u wstrząsnęła mną taka wiadomość, że do produkcji wódki już nawet w PRL-u dopłacano. No jeżeli ta telewizja dopłaca do transmisji sportowej, która ma 10 milionów widzów, bo tyle oglądało ludzi ostatni mecz, no to do czego nie dopłaca w takim razie? To znaczy, że to jest wszystko chore, że to gdyby ktoś w taki sposób prowadził firmę prywatną, to prawdopodobnie już by stał przed sądem z kodeksu cywilnego o działanie na szkodę spółki. I to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wybrała taki zarząd telewizji, powierzyła takim orłom to mienie ogromne, całą, już nie mówię o jakiejkolwiek misji, bo czy to są media jeszcze publiczne, czy to są raczej media komercyjne, państwowe, to jest kwestia terminologii. No naprawdę, żeby nie dłużyć tego, no wychodzi, że jedyna rzecz, za którą Rada Krajowa Radiofonii i Telewizji w tym składzie została nagrodzona, to może być przydział koncesji. No, przydział koncesji w moim przekonaniu był zrobiony, jeśli od tego zaczynamy, a domyślam się, skoro powiedział ojciec, że dalszy ciąg wysłuchania, które było w Brukseli. Więc ja jestem głęboko przekonany, że ta decyzja, której chyba nie ma już tu sensu w tym gronie powtarzać wszystkich merytorycznych argumentów o tym, dlaczego firmy, które zostały obdarowane koncesją, nie zasługiwały, nie spełniały warunków, których się rzekomo, które są deklarowane. Więc ja uważam, że to była taka operacja polityczna z gatunku socjotechniki, którą władza Donalda Tusku uprawia. Ja to w artykule tydzień temu napisałem, określiłem takim mianem szczuj i rządź. Ta władza opiera się, im mniej ma pieniędzy do rozdania, bo u zarania opierała się na rozdawaniu pieniędzy, głównie płynących z Unii Europejskiej i pożyczonych. Teraz już te unijne dopłaty nie przychodzą, a pieniądze pożyczone trzeba raczej przeznaczyć na spłatę odsetek od poprzednich pożyczek, więc już poza tym klientela władzy się zrobiła okropna, no, ogromna. Milion urzędników ta władza zatrudnia, jak policzył dziennik Gazeta Prawda. Oficjalnie jest to 500 tysięcy, ale naprawdę jest to milion, bo drugie tyle jest na rozmaitych zleceniach, bardzo sutych, to się nazywa czasem śmieciowymi umowami. Przepraszam, że brnę w dygresję, ale rozumiem, że chwilkę czasu mamy. Więc w tym momencie, kiedy nie ma pieniędzy, no nie ma chleba, trzeba urządzać igrzyska. Trzeba robić właśnie, myślę, że modelowym przykładem była sytuacja całkowicie cynicznie sprowokowana na krakowskim przedmieściu pod Krzyżem i nie przyznanie telewizji Trwam koncesji w sposób tak jawnie bezczelny, z takim tupetem, z takim okazaniem pogardy, że jesteście moherami, ludźmi gorszej kategorii, jesteście starzy i gorzej wykształceni z małych miejscowości, w ogóle powinno się was wszystkich eutanazować, to jest łaska jeszcze, że w ogóle pozwalamy wam żyć i chodzić po ulicy, było obliczone na to, żeby wyprowadzić ludzi na ulicę, żeby sprowokować protest i od razu propagandowo to rozegrać, zrobić list intelektualistów, którzy uderzą w dzwony alarmowe, że coś hańba, że jacyś ludzie nacisk na władzę, wychodzą na ulicę, naciskają na władzę. No, był taki list, prawda? No, powiedziałem intelektualistów tak z przyzwyczajenia, bo się tak żartobliwie tych państwa nazywa. I moim zdaniem przeprowadzono całkowicie świadomie taką operację, żeby poszczuć tę grillującą, czy tak jakby powiedzieć, mało zorientowaną, nieinteresującą się polityką większość na właśnie doprowadzonych do ostateczności zirytowanych widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja.
Troszkę ad vocem, bo ja uważam, że być może to była gdzieś pobocznie ta operacja socjotechniczna. Dlaczego telewizja Trwam dostała koncesji przede wszystkim? Tak? Znaczy to, i dlaczego, co jest wspólnym mianownikiem działań Krajowej Rady na tych wielu polach? Czy media publiczne, właśnie koncesje, inne sfery. Wspólnym mianownikiem jest brak dbałości o pluralizmu, za to dbałość o monopol. Dlatego koncesje przyznano stacjom, których mogłoby być 100. One by nic nie zmieniały, bo one właściwie mówią to samo, no tylko zmieniają się, powiedzmy, programy muzyczne czy formaty teleturniejów. Natomiast ich przekaz ideowy, treściowy nie jest absolutnie różny, prawda? Dlaczego nie dano telewizji Trwam? Bo to jest obawa przed pewnym potencjałem. Wiele osób w Polsce wciąż nie zdaje sobie sprawy, jak naprawdę te multipleksy funkcjonują. Znaczy, ludzie tego nie rozumieją. Ja to już mam w domu, tak? Znaczy, mam wokół aglomeracji warszawskiej jest multiplex. No i to polega na tym, że zdejmuje się antenę naziemną, czy kupuje się antenę zwykłą, taką antenę, taka bardzo podobna, też za w sumie niewielkie pieniądze. To się podłącza do telewizora albo do przystawki w starszych telewizorach i pilotem zmieniamy po prostu kanały. I mamy te 10 kanałów teraz, tam powiedzmy mniej więcej 10. I to, co brzmi abstrakcyjnie, telewizyjnie ATM Rozrywka, to już u mnie leci naziemnie z telewizji. SK leci naziemnie z telewizji, te stacje, które dostały, prawda? TTV leci u mnie w tym, w telewizorze, więc ja to mogę przerzucać. Czyli to jest jakby to, co do tej pory było satelity, tak?
Bez dodatkowych opłat.
Po prostu za darmo z powietrza jakby leci, prawda? I w świetnej jakości jest 10 kanałów, można skakać. I co, jeżeli tam jest telewizja TVN? A no wyobraźmy sobie na przykład, że mamy sytuację Marszu Niepodległości, prawda? Wszystkie telewizje pokazują zadymy, nikt nie pokazuje, czy te zamieszki, nikt nie pokazuje skali tego marszu. Ilu Polaków miało potrzebę identyfikacji z barwami narodowymi z Polską 11 listopada? I jedna telewizja trwa na przykład, pokazuje, na przykład, tak, pokazuje to, pokazuje skalę i mówi, zobaczcie, oni manipulują, bo nie pokazują tego, co tam było naprawdę ważne. I to jest bardzo niebezpieczne dla tego systemu. On nie chce takiej sytuacji. Dziś mamy sytuację, że na przykład internet trochę wymusza na tych telewizjach. Na przykład mamy sprawę Stefan Niesiołowski atakujący Ewę Stankiewicz. I to, że to chodzi w internecie, oglądają to setki tysięcy osób, powoduje, że telewizje muszą się tym zająć.
No tak, ale
a jak musiałyby się zająć, gdyby była inna telewizja?
Ale już pojawiają się dyżurni komentatorzy, którzy od razu narzucają sposób interpretacji tego, co widzimy, tak? Czyli tego zdarzenia, które miało rzeczywiście miejsce. Jest interpretacja, co ludzie mają na ten temat myśleć.
Tak. Ja to tak porównuję, że to jest rzecz, przykład akurat z Marszu Niepodległości jest bardzo dobry, bo to tam mieliśmy rzeczywiście taką zmowę medialną. No to tak jakby bal w operze, sławny, piękny, austriacki, doroczny, karnawałowy bal, pokazać w ten sposób, że przez godzinę pokazywać, że się dwie panie lekkich obyczajów pobiły na parkingu i szarpały za peruki, a przez następną godzinę pijaka, który w ubikacji i ani razu nie wjechać na kamerą, na salę balową. No i można stworzyć wrażenie rzeczywiście, że ktoś bal w operze. Co to w ogóle było? No tam rzeczywiście było 30 tysięcy ludzi, nie wiem, może więcej. W internecie można zobaczyć takie klipy, gdzie ze stojącej kamery cały ten pochód przechodzi, on idzie 20 minut szeroką ulicą warszawską, a w telewizji było pokazane jakieś kilku żuli, którzy tam zostali niedwuznacznie zaproszeni wcześniej przez media obietnicą zadymy. Przy okazji zwracam uwagę na podobieństwo tej z historii do historii teraz sprzed Stadionu Narodowego, gdzie też przypominam, że po Marszu Niepodległości, przepraszam, ale skoro o tym wspomnieliśmy, to warto powiedzieć, po Marszu Niepodległości, bo tak wszystko ginie w tym naszym takim medialnym jazgocie, prawda, wszystkie wypowiedzi w minutę, do starych tematów się nie wraca, więc ja skorzystam z tej wyjątkowej okazji, żeby wrócić. Opowiadano, jakich to strasznych narodowców, faszystów, kiboli, co najmniej kiboli zatrzymano i później już była cisza. Jak sprawdziłem, to się okazało, że wszyscy ci, którzy byli zatrzymani, nie tylko nie można było ich ani wrobić, ani w ONR, ani w Młodzież Wszechpolską, ani nawet żadne kibicowanie, bo to byli po prostu zwykli żule. Jacyś ludzie, którzy mieli już wyroki za napady w autobusach miejskich, za pobicia, za jakieś awantury w knajpach. No takich ludzi złapano. Skąd oni się tam wzięli? Ich przez kilka tygodni telewizje zapraszały, że będzie zadyma, że będzie draka, że przyjeżdżają jacyś z Niemiec chuligani, z którymi się będzie można pobić. Dokładnie to samo zrobiono teraz przed stadionem. Tygodniami zapraszali i ja nie byłem, bo ja nie jestem kibicem, ale znajomi, którzy byli, mówili, to wyraźnie tacy żule z warszawskiej Pragi tam się zbiegli, zeszli, nie żadni kibole wcale nawet, tylko po prostu szukali awantury. No obiecano im, że będzie awantura. Jeżeli teraz się postawi kamerę i będzie się pokazywać tak jak 11 listopada, tylko tych żuli, którzy też osobna historia 11 listopada byli po prostu hodowani na tym Placu Konstytucji, bo policja ich wręcz wszystkich wpuszczała. Szli ludzie no ewidentnie z kamieniami w rękę, w jednym ręku, a piwku w drugim, przechodzili przez kordony policji, żeby tam przed kamerami ten spektakl parę godzin trwał, a nie pokazano marszu. To jest nie tylko ta sytuacja, znaczy tak jak Jacek powiedział, że w zasięgu pstryknięcia pilotem. Ktoś, kto może nawet w życiu nie oglądał telewizji trwa. Może on w ogóle nie lubi, śmieszy go, słyszał o ojcu Rydzyku same złe rzeczy i w ogóle nie, ale w tym momencie piąta, szósta, siódma telewizja pstryknie i zobaczy coś innego. To jest taki efekt, jakby ktoś dmuchał balon i nagle ktoś mu szpilkę ale w ten balon.
To jest cenny wątek, bo to nie chodzi tylko o sprawy polityczne, czy takie, powiedzmy, zdarzenia głośne. No to chodzi o także o pewien poziom narracji, tak? Znaczy, ludzie mają różne biografie psychiczne, emocjonalne, życiowe, duchowe, prawda? No są osaczeni różnymi propozycjami i po prostu czasem trafią na coś do nich przemówi, prawda? Jakiś przekaz, prawda? Że to jest moment, prawda, żeby zmienić moje życie, prawda? chcę wrócić do wiary, do kościoła. To jest ważne, niepotrzebnie to straciłem, prawda? Bo ludzie też dojrzewają. Znaczy, to nie jest tak, że no, niemądry nastolatek zawsze będzie niemądrym człowiekiem. No, to się przecież zmienia, prawda? No, wielu ludzi odnalazło swoje życiowe powołania w późniejszym wieku. I to też jest takie zabieranie szansy na ten taki duchowy, religijny po prostu no, proces jakby powrotu, dochodzenia, odnajdywania. Także ten pluralizm duchowy jest zabijany, prawda? Bo te wszystkie media, one raz mają ten jeden przekaz ideowy, duchowy, taki liberalny, jak to się ładnie mówi, to raz, a dwa, one są w takim tempie, że to jest problem właśnie cywilizacji, nawet nie przekaz, tylko tempo tego przekazu, które powoduje, że człowiek jest uzależniony od takich krótkich, ciągłych bodźców, prawda? Ciągle potrzebuje bodźców, motywacji, szybkiej zmiany kadrów.
Mówi pan, panie redaktorze, o rozwoju duchowym. No akurat Radio Maryja, Telewizja Trwam są nadawcami o profilu katolickim. Ale też argumenty chociażby Jana Dworaka, no przecież w mediach publicznych, czy w jakichś tam stacjach komercyjnych, czy w różnych gazetach, jak chociażby w Gazecie Wyborczej jest Arkanoego, prawda? I jest niezawodna Katarzyna Wiśniewska, która także ma swój kącik quasi-katolicki.
No to mi przypomina, jak w dawnych czasach jeszcze się załapałem na to, że chodziłem do takiej instytucji, która się nazywała Główny Urząd Kontroli Publikacji Prasy i Widowisk, w skrócie GUPEK na niego mówiono, i w tym GUPKu usiłowałem wywalczyć pismo literackie. Też nic o polityce, no przynajmniej oficjalnie już mi nie mówili, że ma być cokolwiek polityce. I wysłyszeliśmy, no przecież są już pisma literackie. Kilka miałem takich kwitków, napisałem, cenzura nie widzi, znaczy oni się nazywali cenzurą, to właśnie ten Główny Urząd Kontroli Pracy, Publikacji i Widowisk, nie widzi celowości. No i to jest, znowu wrócił ten sam argument, tak? No bo co chcecie tam? Piosenki chcecie puszczać? Są piosenki już. Chodzi o to, że rzeczywiście to są, mówimy tu o dwóch różnych rzeczach, tak? Ja mówię o tym wymiarze politycznym i o tym, że stwarza ta szpilka w ręku czyimkolwiek, kto nie jest z towarzystwa, kto nie jest zblatowany. Ta szpilka stwarza niebezpieczeństwo, bo propaganda przypomina nadymanie balonu. Nadymanie balonu i to nawet telewizja, która właściwie no tylko jest religijna, tak jak to lekceważąco tam w poprzednich składach Krajowej Rady Radiofonii mówili, a kto tam tych paciorków słucha, niech sobie tam te babcie się modlą, prawda, co nas obchodzi. Ale może dziennik ma dział informacyjny, może nagle podać newsa, który balon rozbije, bo na przykład
temu nie przeczę, to nie są rzeczy absolutnie sprzeczne.
To są dwa różne wymiary, ale one się sprowadzają do jednego, że dmuchanie balonu polega na przekonywaniu, takim półgębkiem, takim właściwie nie przekonywaniu, bo przekonywanie oznacza jakąś perswazję racjonalną, tylko takim sugerowaniu, narzucaniu podświadomie, że wszyscy, a co najmniej wszyscy ludzie na poziomie, że pewnych rzeczy, no, prawda, człowiek, to właściwie zaczęło się, jakby ktoś chciał pisać historię propagandy w III Rzeczpospolitej, to natychmiast to się zaczęło od roku 89, kiedy powstała Gazeta Wyborcza, gdzie od razu zaczęło być takie przedstawianie jednomyślności autorytetów. Wszyscy ludzie kulturalni, wykształceni na pewnym poziomie uważają, że jeżeli ktoś uważa, że nie, to widocznie nie jest kulturalny, wykształcony i na pewnym poziomie. Nawet, proszę zwrócić uwagę, przy zwrotach tej formacji, którą oni robili, potem się okazywało, na przykład dzisiaj pan Andrzej Wajda jest głównym wielbicielem Lecha Wałęsy, tak? A co, gdzie był Andrzej Wajda, kiedy to samo jego środowisko z przeproszeniem darło łacha z Wałęsy przed latami, że mówi będę prezydentem nosili, śmieli się, jaki to cham, jaki prostak, jaki głupek, prawda, się wdrapał na ten stołek. I ja zresztą zacząłem szukać, no bo myślałem, że może pana Wajdę przyłapię na hipokryzji. Jest jeszcze śmieszniej. Jego nie było wtedy. Znaczy, on się wypowiadał, ale na inne tematy. Istniał częściowo. Potem, kiedy się nagle okazało, że Lech Wałęsa to jest dobry, bo się okazało, że jedziemy na jednym wózku wrogowie lustracji, czy zagrożeni przez lustrację, to wtedy nagle wychynęły z niebytu autorytety, które albo nie istniały wcześniej, albo istniały w tym towarzystwie, tylko nie wypowiadały się na ten jeden temat. I nagle się okazało, że oni wszyscy zawsze mówili, że Lech Wałęsa to jest wielki Polak, to jest w ogóle, to jest nasza duma narodowa, to jest wielka postać. No można by więcej naprawdę znaleźć takich przykładów, żeby pokazać, że główną cechą myślenia o mediach przez manipulatorów jest właśnie stworzenie wrażenia, że jest jeden rodzaj fajności, powiedzmy. A ludzie tak mają, że jak widzą coś w telewizji, widzą we wszystkich telewizjach, no to wydaje mi się, że to jest wzorzec. No niestety. A jak się okaże, że w jednej telewizji pokazują zupełnie co innego, no rodzi się takie poczucie, zaraz, to może tak też można. To może człowiek wykształcony może być katolikiem, może profesor może być, nie wiem, czy artysta jakiś niekoniecznie szalony. Proszę zobaczyć, jaki... już kończę, przepraszam, tylko żeby ten wątek jest takie sławne, przynajmniej w naszym środowisku, wskazanie towarzysza Macieja Szczepańskiego z czasów pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, kiedy mieli wszyscy przykazane pokazywać tylko zakonnice i staruszki. I to nie jest żart. To była taka dyrektywa, że kamery po pierwsze miały być na zbliżeniach, żeby nie pokazywać tłumu, tylko żeby pokazywać pojedyncze postaci, to się wtedy wydaje, że ludzi mniej. I po drugie właśnie zbliżenia miały być tylko na staruszki i na zakonnice, żeby pokazać, że tylko te grupy są zainteresowane papieżem. Innych Polaków w ogóle nie ma. No przecież mamy dokładnie tę powtórkę, mamy dokładnie właśnie taką metodę szukania, a żeby był jakiś człowiek bez zęba na przodzie, a żeby był śmieszny, jak czasem mam wrażenie, że się takich specjalnie podstawia, żeby coś krzyknął o Żydach koniecznie, że Żydzi, prawda, żeby go było łatwo ośmieszyć, żeby było łatwo to wszystko zamknąć w jakimś takim getcie i pokazać, tam są wariaci, a normalność to jest te 10 kanałów, prawda, gej, lesbijki, nowocześni jacyś styliści, jacyś ludzie pokroju Kuby Powiatowego, prawda, tego typu, to jest wszystko normalność. No i to rzeczywiście, tu się te dwie rzeczy zgadzają. Mechanizm szpilki przekłowającej balon działa w obu wypadkach, jeżeli jest inny wzorzec.
Mówi pan, panie redaktorze, o tych wskazaniach towarzysza Szczepańskiego, to tak sobie wyobrażam, że już za tydzień będziemy świadkami realizacji tych wskazań, bo zbliża się ogólnopolska pielgrzymka rodziny Radia Maryja, więc pewnie takie obrazy, jeżeli w ogóle będą w tych mediach, jak to mówimy, mętnego nurtu jednak, no to,
ja stawiam,
no to pewnie
że
będą
do,
takie.
Do skandalu z jakimś
pobiciem.
Znajdźcie
kogoś agresywnego, znajdźcie kogoś tak, kto krzyczy, tak, i takie będą mieli wskazania. No,
ale media, bo panowie używali też w tym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim takiego sformułowania przemoc medialna. Media, no według reguł demokratycznych powinny być takimi watchdogami, tak? Które pilnują władzy, które patrzą władzy na ręce. Dlaczego te medialne psy, tak, są bezzębne wobec władzy dzisiaj? Dlaczego tak się dzieje, że tylko ojciec Rydzyk jest do bicia, że Ewa Stankiewicz jest do bicia, że środowiska patriotyczne są do bicia, że jedna ze stacji komercyjnych mówi, pojawiały się hasła nawołujące do przemocy, Bóg, honor, ojczyzna.
Tak, tak, to było rzeczywiście kuriozalne i myślę, że przejdzie do historii. To jest tak, że ja myślę, że w Polsce jesteśmy obecnie świadkami takiej próby zbudowania demokracji bez znacznej części społeczeństwa. Znaczy, ma być demokracja, mają być spory, ale takie, w których się nie kwestionuje rzeczy podstawowych, kierunku zasadniczego, że się rozmawia szczegółowo. No można rozmawiać szczegółowo na przykład... Jak sprawnie finansować służbę zdrowia? Można rozmawiać. Czy urzędnicy pracują dobrze? Można rozmawiać? Można rozmawiać, prawda? Czy, powiedzmy, jak szybciej budować drogi? Można? Można rozmawiać. Ale jak już dochodzi do pytań ważniejszych, tak? Jak ma wyglądać Polska? Nawet jak wychowywać młodzież? To już nie bardzo, prawda? Bo przecież wiadomo, jak. Już o tym się nie rozmawia. Z jakich wartości ma wyrastać? Z jakiej tradycji? To już nie, prawda? Nowa Polska, Czwarta Rzeczpospolita? Nie. Co się robi z tą częścią? To się po prostu amputuje. Mamy zjawisko amputacji tej części przez wspólnie media i świat polityki. Media nigdy nie są, to jest oczywiście pewna teoria, pewien model, typ idealny, do którego należy dążyć, ale w żadnym kraju media nie są, poszczególne media, całkowicie oderwane od świata polityki. To jest iluzja. One jako całość, prawda, każde ze swoimi sympatiami tworzą ten mechanizm kontrolny. Innymi słowy, wtedy, to co mówi profesor Zybertowicz, wtedy, gdy układ sił jest równy w różnych polach, także na polu mediów, czasem dobro wspólne może wygrać. Bo po prostu mamy pewne wzajemne szachowanie się. Wszyscy, jak rządzi jedna partia, to pilnują te media bardziej, jak rządzi druga partia, to te media. To jakoś działa. A my w Polsce mamy taką pakę, tak? To jest taka paka chłopców z podwórka, że jedni poszli do mediów, drudzy poszli do biznesu, trzeci do świata polityki. A to jest wciąż jedna paka. I to jest taka fikcja, prawda? Tylko się studentom wkłada to, że to prawda jest kontrola, podział, trójpodział. To jest taka fikcja, prawda? To jest fikcja, która działa, kiedy jest wygodnie, a kiedy jest wygodnie, nie działa. I dlatego to jest taka ta paka, która właśnie tą część Polski,
ja bym powiedział ferajna,
próbuje wyeliminować, próbuje
wykluczyć.
Dlatego te media nie pełnią funkcji kontrolnej. I co jest jeszcze ważne? Otóż jest powiedzenie, że świat zmienia się głową. To prawda. Ale świat zmienia się przede wszystkim instytucjami. Bo to, że istnieje, powiedzmy, Jan Pospieszalski w telewizji publicznej, ważna rzecz, cenna, należy bronić, jak się da. Ale jedno pstryknięcie, rozkaz polityczny, kaprys władzy, go nie ma. Prawda? Bo był czas, że nie było go. Mhm. Więc budowanie nadziei, naszej polskiej nadziei, także chrześcijańskiej, na tym, że tu coś wyrwiemy, tu dostaniemy, tutaj nas polubią, tu będziemy mili, to nam coś dadzą, to jest droga donikąd. Ta Polska patriotyczna musi obudować się instytucjami, bo tylko instytucje, w których jesteśmy właścicielami, panami sytuacji, dyktujemy warunki, tylko one trwale mogą zmieniać świat. I co mamy po tej stronie? Jakie mamy instytucje po tej stronie? No, jest jedna instytucja finansowa, poważna, tak? No i wy. Więc wy jesteście o tyle zagrożeniem, że jesteście instytucją, zorganizowanym działaniem. Wtedy się zaczyna, prawda, dojrzałość, jak jest zorganizowane działanie. Nie jak jest tłum, który wyjdzie sobie, pokrzyczy, prawda? Ale jak jest podział ról, że jedni siedzą, myślą, rysują taktykę, strategię, sposoby działania, odpowiedzi na wyzwania, inni pracują, pomagają, jak to mówicie ładnie, posługują, a jeszcze inni po prostu przychodzą i dają datki, tak? I to jest tak naprawdę dla tego systemu groźne. I oczywiście Rafał mówi, wypuszczono tych ludzi na ulicę, że trochę jakby no zagrano tym, tak, tym oburzeniem. I tak i nie. Znaczy ta władza rzeczywiście, ona lubi pobawić się, ale ona przy pewnej skali zdarzenia, a takie mamy, może się obawiać. Ona to się nie wymknie spod kontroli. Zwróćmy uwagę, jak wielu ludzi z drugiej strony poparło postulat telewizji Trwam, tak? Czyli to przebiło się do świata, do ludzi w Polsce, że to jest sytuacja nienormalna. To jest olbrzymi sukces, prawda? Na przykład personalnie dla Jana Dworaka, to ja myślę, że to jest bardzo niewygodna sytuacja, tak? No, on człowiek opozycji, prawda, zasłużony, on przejdzie do historii jako ten, który nie dał koncesji komuś
ale musi być, ja, ale musi mieć dosyć szerokie plecy. Jan Dworak, skoro zaczęliśmy od tego, sprawozdanie zostało przyjęte, choć przecież rok temu Sejm odrzucił, a nie było ludzi na ulicach, chociażby ten.
No to się tłumaczy
powód,
grami, prawda? W obozie władzy, prawda, przepychanki, ile będzie miał prezent w telewizji, ile premier, to są detale. Znaczy to są detale, nawet jakby tą Krajową Radę rozwiązano, to nie dlatego, że ona działa źle, nie oszukujmy się, tylko dlatego, że komuś z obozu władzy w danym momencie by to pasowało. To jest, myślę, poza dyskusją. No jest takie słynne zdjęcie Jan Dworak na łódce na Mazurach z prezydentem. To zresztą w waszych klipach też widziałem, w waszych tych spotach reklamowych. To jest zdjęcie, które mówi wszystko. Tak? No to...
Niedawno dwaj miłośnicy wolności, prezydent Komorowski i Jan Dworak, uczestniczyli w nadaniu chyba na Mysiej, tak? Jeżeli dobrze pamiętam nazwy, Skwer Wolności Słowa. Tam, gdzie kiedyś był Urząd Cenzury, tam teraz jest Skwer Wolności Słowa, otwierał prezydent Komorowski w asyście Jana Dworaka.
Już oddaję Rafałowi głos, nie. Bo tylko symbolicznie jedno. Jan Dworak gościł właśnie w programie Pospieszalskiego w Telewizji Polskiej i na koniec, żeby zademonstrować taki swój pozytywny stosunek do katolicyzmu, do katolików, swój związek z Kościołem, wyjął kopertę, mówi, tu jest banknot, zielony banknot, mówi, ja daję na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, prawda? Ja jestem jak najbardziej za Kościołem. I to jest klasyczny przykład tego, czego się oczekuje od Kościoła. No, budujcie sobie świątynię, my będziemy mieli media. Jak nie będziecie mieli mediów, to w tych świątyniach za jakiś czas może być bardzo mało ludzi, prawda? Świątynie, proszę bardzo, nawet się dołożymy, pomożemy, promocja budowy świątyni, proszę bardzo, prawda? Ale już media, no, to media to są panowie, tu są od mediów, tu ksiądz nie jest od mediów.
Prawda? Ma być taki kącik właśnie jak ta piąta kolumna w Gazecie Wyborczej, ona się przeniosła gdzieś tam dalej, ale już tak kiedyś nazwano i pasuje ta nazwa. Tak, i tam ma być właśnie, oczywiście to chodzi o takie sprowadzenie, no, kącik katolicki, gdzie będą mówić tylko gdzie, jaki kościół, kiedy otwarto.
To jest kącik ekologiczny, tak, to musi być kącik tak, katolicki, no przecież.
Na tej zasadzie. Ja może się wytłumaczę z tego określenia przemoc medialna, dlaczego my go używamy, dlaczego tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z przemocą medialną, bo wszyscy wiedzą, którzy się tym zajmują, że świat współczesny po takim wzroście wykształcenia, które powiedzmy było spowodowane rewolucją technologiczną kilkadziesiąt lat temu, no głupieje, przepraszam, to jest za brzydkie słowo. To znaczy człowiek współczesny myśli gorzej niż 30 lat temu. Nie uczy się czytania, nie potrafi czytać długich tekstów, odbiera właśnie krótkie SMS-y, wideoklipy, nie łączy jednego z drugim. To wykładowcy uniwersyteccy mówią, no przychodzą studenci, przychodzą nowe roczniki, ludzie, którzy przyzwyczajeni są, że każdą informację znajdą w internecie czy w smartfonie, natomiast nie są w stanie pokojarzyć informacji kompletnie. Jak czytam tekst wykładowcy filozofii, który mówi, że od pewnego czasu, jak mówi Fiodor Dostojewski, to na wszelki wypadek dodaje wybitny pisarz rosyjski, a jak mówi o kimś tam innym, o Nietzsche na przykład, to mówi filozof niemiecki, na filozofii to wykładając, na wszelki wypadek, ponieważ wie, że ludzie niestety tego nie wiedzą. I telewizja jest w jakimś stopniu za to odpowiedzialna. To znaczy ta cywilizacja obrazkowa jest za to odpowiedzialna. Fachowcy mówią, że to jest, nie wiem ile, 3-5% przekazu, to jest przekaz, który idzie do rozumu w telewizji. Natomiast cała reszta, to co wynika z obrazu, to jest przekaz wyłącznie do podświadomości. No jak wiadomo, od czasów Freuda my nie do końca kontrolujemy swoją podświadomość. Jeżeli można było załatwić Mariana Krzaklewskiego, był taki polityk kiedyś w Polsce, nie jakimikolwiek zarzutami, że źle rządzi, czy że to, czy owo zrobił źle, tylko przez ciągłe pokazywanie go z dołu, z zadartym podbródkiem, że tak wyglądał jak Mussolini. No miał taką wadę, tak jakoś PR-owcy nie skontrolowali, a to była ewidentna złośliwość ustawiona. Jak po katastrofie smoleńskiej mogliśmy zobaczyć, że nawet TVN miał zdjęcia, na których Lech Kaczyński nie wyglądał jak nadęty, groteskowy jakiś karakan.
No i jeszcze świętej pamięci Lech Kaczyński był prawie takiego samego wzrostu, miał taki sam wzrost jak Aleksander Kwaśniewski. Po naszym odbiorze jeden uchodził za wyjątkowo niskiego polityka, Kaczyński, a o Kwaśniewskim nikt tak nie mówi. Chociaż
to jest też do najwyższych.
Bo to jest zespół właśnie takiego ładowania człowieka podświadomie rozmaitymi emocjami. Tak jak mu się sugeruje, że ktoś tam jest, to że łatwo to zdemaskujemy, jeżeli właśnie z kimś rozmawiamy, który ma bardzo mocne, jak większość Polaków, to są poddani takiemu praniu mózgu, bardzo mocne emocje, które w zasadzie nie potrafią wyjaśnić, bo właściwie są nauczeni, że to jest oczywiste, tak? Że kogoś nienawidzą, bo to jest kurdupel właśnie. A przecież człowiek, którego byś nigdy nie śmiał nazwać kurduplem, jest 1,5 centymetra wyższy raptem. I nikt o tym nie wie. Jak się gdzieś pojawi, to wszystkie panie mówią, on taki niski jest, to ja nie wiedziałam. W telewizji się, prawda, tak go pokazuje, że wygląda na wysokiego.
Profesor Zybertowicz opisywał podczas kongresu Polska Wielki Projekt takie zjawisko z psychologii społecznej, które polega na tym, że ludzie widząc pewne rzeczy, pewne skojarzenia, odczuwają fizyczny ból. Po prostu po pewnym treningu, na przykład słysząc słowo PiS, odczuwają fizyczny ból i wstręt. I to jest tak, po tylu latach wtresowania, wdrukowania, myślę, że w dużej mierze świadomego, jest bardzo trudno to odwrócić.
I to etykietowanie też ma później wpływ na przebieg rozmowy, że w zasadzie nie ma dialogu z tą częścią
Nie, bo pojawia się
ludzi,
wściekłość. Jakby. Sam fakt, że ktoś ma zdanie, którego nie wolno mieć, jest reakcją wściekłość. I to jest problem, z którym się cały świat w tej chwili zmaga, tylko powiedzmy, że jeszcze w tych starych demokracjach no jakoś tak dokonano pewnego podziału, dlatego mniej się zauważa, niektórzy wierzą, że to jeszcze cały czas funkcjonuje demokracja tak jak miała. Moim zdaniem nie bardzo, ale to jest osobny temat. Że wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych to telewizja Fox przedstawi nieco inaczej sprawę niż telewizja CNN. Że w Europie, gdzie to jest już bardziej upartyjnione, to prawda, jedynka jest chadecka, dwójka socjaldemokratyczna, trójka do liberałów należy, to tam Niemcy, Francja, Włochy mają tak podzielone te swoje telewizje publiczne. Natomiast u nas od 20 lat była próba zbudowania takiego monopolu i ona w tej chwili jest już prawie domknięta. No to się tylko można pocieszać, co ja często czynię takim powiedzeniem Maurycego Mochnackiego, że Polska to jest taki kraj, w którym nic się nie udaje do końca, więc też mam nadzieję, że ten gangsterski...
Tak, niedokończony w jakiejś mierze.
Że nie uda, że tego monopolu się domknąć nie uda, ale jeszcze wracając do tego zjawiska przemocy medialnej. Ważne wyliczenie, które ja tam podawałem w Strasburgu, w Brukseli, przepraszam, to jest rzecz, o której naprawdę trzeba pamiętać. W Polsce całe słowo drukowane, włącznie z takimi gazetami, co są bardziej do oglądania niż do czytania, dociera do mniej więcej miliona ludzi. przekaz internetowy, publicystyczny też dociera nawet mniej, no ale powiedzmy, że do miliona ludzi. Mimo, że w internecie potencjalnie jest kilkanaście milionów w zasięgu. Dlatego, że to są takie rzeczy, które trzeba wybrać. Ktoś, kto kupuje gazetę, to już dokonuje pewnego wyboru, tak? Gazetę albo idzie i kupuje nasz dziennik, albo idzie i kupuje, nie daj Boże, gazetę wyborczą, powiedzmy, albo coś tam pośredniego. To jest jakiś wybór. Człowiek szuka tego komunikatu. Natomiast telewizja, zwłaszcza ta właśnie na multipleksie, na pilocie, darmowa, tania, no bo telewizja trwam z braku koncesji zostaje przeniesiona do telewizji, do której już trzeba płacić za dekoder, jakiś tam, jakąś kablówkę czy coś, żeby ją mieć. Telewizja darmowa jest medium, które się narzuca. Ono w polskim domu gra, telewizja, przepraszam, 4 godziny. Zdaje się, jeśli dobrze pamiętam statystyki. Nikt jej nie ogląda przez 4 godziny, ale gdzieś tam w tle to brzęczy. Jeżeli półminutowa reklama warta jest miliony, bo można wdrukować skojarzenie, że dany produkt skojarzyć, że jest fajny, z radością, prawda, pokazać że dzieci się śmiejące, jakąś sympatyczną kobietę i tu nawet pół minuty w kilkakrotnie powtórzone już daje efekt, to znaczy, że za pomocą tego rzeczywiście można ludziom wpuszczać reakcje, warunkować ich w sposób, z którego oni sobie nie zdają sprawy. To nazywam przemocą medialną.
Jest taki socjolog Giovanni Sartori, zresztą człowiek no w pewnym sensie drugiej strony, jest to socjolog liberalny taki, czasem nawet lewicujący, który jest jednak przywiązany do świata rozumu. I on mówi, że jest jeden okop obrony naszej cywilizacji, że tym okopem jest słowo drukowane. Że jeżeli my będziemy nadal czytali książki, przynajmniej część z nas będzie posługiwała się wyobraźnią, a nie wyłącznie obrazem, to mamy szansę przechować ten dorobek, prawda, 3,5 tysiąca lat, 3 tysiące licząc z Grecją, prawda? Natomiast jeżeli wszyscy pójdziemy w obrazki, to będzie problem, prawda? Telewizja Trwam jest tutaj gdzieś pośrednio, prawda, bo ona jednak posługuje się słowem, prawda, bardzo mocno, nie tylko obrazem. Ale ta świadomość zagrożeń cywilizacyjnych, taki wręcz jakby cofnięcia się człowieka gdzieś do jakichś pierwotnych instynktów, ze świata rozumu, ona jest szeroka, prawda? I Kościół to paradoksalnie często ma sojuszników z zupełnie drugiej strony, dlatego że Kościół we współczesnym świecie jest po prostu często obrońcą zdrowego rozsądku. Jest obrońcą czegoś naturalnego, prawda? Jakiś podstawowy.
Samo istnienie Pisma Świętego, a nie świętego teledysku, no już jakoś jeszcze ustawia.
Chciałem powiedzieć też coś optymistycznego, ponieważ oczywiście my się często odwołujemy, jak jest w krajach zachodnich. No jest różnie, tak? To znaczy, myślę, że w krajach zachodnich na przykład my z naszymi poglądami chyba już nie moglibyśmy funkcjonować. To jest tak bardzo posunięte w lewo. Niektórzy mówią, że są na świecie, w świecie cywilizacji zachodniej dwa kraje, w których realnie toczy się jeszcze wojna cywilizacyjna, wojna na o duszę. To jest Polska i Stany Zjednoczone. I coś w tym jest, bo w Polsce mimo tego medialnej przemocy, tej opresji, no wciąż mamy miliony ludzi, którzy wybierają inaczej, mimo tego, że z każdej przysłowiowej lodówki słyszą, że ich wybór jest fatalny, ich przywódcy beznadziejni i oni w ogóle powinni jak najszybciej dołączyć do szeregu, a mimo to trwają. I mimo to Polska jest krajem wciąż, w którym to dane sprzed wczoraj, 40% Polaków chodzi co niedziela do kościoła. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było więcej, ale to jest wynik przyzwoity, prawda? On nie spada. Nie ma jakiegoś drastycznego tąpnięcia. Więc problem z dyskryminacją perspektywy katolickiej, chrześcijańskiej jest obecny w całej Europie. W Polsce jest dlatego dotkliwy, że on dotyczy tak dużej grupy ludzi. I wykluczenie tej dużej grupy ludzi powoduje, że cała demokracja staje się kaleką demokracją. Po prostu nie da się przenieść, próbują przenieść wzorzec zachodni, że prawica ma być taka, a lewica ma być taka. No w Polsce się nie da, jest inne społeczeństwo.
Pan powiedział, panie redaktorze, w Brukseli o kontrelicie, że tak. Wykluczenie dotyczy kontrelity. Więc może to pytanie, czy elicie postkolonialnej, to już z pana redaktora, no uda się domknąć ten oligopol, tak, wraz z wydmuszkami, które dostają koncesje, no i przekazać Polakom taką narrację, jaką chcą, po prostu zamalować okna ludziom, czy też uda się zgromadzić ten żywioł społeczny, tę kontrelitę, która no, stanie się przynajmniej równoprawnym partnerem.
Ojciec dotknął sprawy arcyważnej. Dwie sprawy w ostatnich miesiącach uważam w Polsce za szczególnie istotne. Trzy. Pierwsza to jest ruch Autonomii Śląska i to, co się dzieje na Śląsku. Podpalanie Śląska, podpalanie domu polskiego. O tym nie będę teraz mówił. Druga sprawa, obrona nauczania historii. Ta sprawa zakończyła się zwycięstwem, przynajmniej częściowym. To znaczy ten twardy rdzeń polskiego patriotyzmu będzie nauczany dzięki presji społecznej, dzięki głodówkom podjętym przez działaczy Solidarności. Kilkadziesiąt osób głodowało dzięki zaangażowaniu inteligencji. I trzecia sprawa, Telewizja Trwam. Być może najważniejsza. Obie strony mają poczucie, jak ważna to jest stawka. Obie strony mają poczucie. My wiemy, że wygrana w tej sprawie będzie olbrzymim impulsem optymizmu, nadziei, szkoły samoorganizacji, dobrego ducha.
Że tu może pójść lawina.
Może pójść lawina. Oni wiedzą, że jak ustąpią, to też może pójść lawina. To samo wiedzą. Co trzeba zrobić? Trzeba ten opór podtrzymywać. Znaczy, tej sprawy nie wolno odpuścić, choćby miało to trwać lat 10. Kiedyś w Polsce zmieni się władza. Tę sprawę trzeba pilotować, trzeba szukać nowych sposobów nacisku. Są takie sposoby, myślę, no gdzieś związane z jakimiś elementami rynkowymi może. No, trzeba szukać, tak? Nie można tej sprawy odpuścić, ponieważ zwycięstwo będzie miało pozytywne reperkusje, konsekwencje, skutki. Przegrana też. Też, ponieważ to jest tak duża kula śnieżna energii społecznej. W czasach, w których prywatyzuje się życie ludzi, tak? Znaczy, w którym ludzie właściwie nie wychodzą z domów, tak? Udało się tyle set tysięcy ludzi wyciągnąć. Dobrze, żeby z tego był jakiś efekt, oczywiście. Oczywiście oni nie wychodzili po to, żeby był efekt, wychodzili z poczucia potrzeby. Ale tu trzeba walczyć. Trzeba mądrze walczyć, skutecznie, i ja myślę, że jest szansa, prawda? Bo czasy idą bardzo ciekawe. Myślę, że ta władza ma dużo w rękach, ale ma coś, co ma strukturę szkła. Znaczy, to jest kruche, prawda? Zaostrzenie ustawy o zgromadzeniach teraz. Czy to jest przypadek? No nie, no. Czy w Polsce działo się w ostatnich latach coś takiego, co uzasadnia zaostrzenie ustawy o zgromadzeniach? No jakaś dwie bójki na ulicach. Czy to jest jakiś dramat w państwie demokratycznym, że były dwie bójki na ulicach? To jest żaden dramat. To jest normalność. No to się zdarza. Trzeba wyciągnąć konsekwencje w sensie ukarać winnych i tak dalej. Czy trzeba zaostrzać ustawę o zgromadzeniach w ten sposób, że 7 tysięcy ma płacić ten, kto nie zapanuje nad tłumem? Kto zapanuje nad tłumem? No, mało kto zapanuje nad tłumem. Tłum to jest coś z natury nieprzewidywalnego.
Właśnie, że mogą przyjść zamówione
Tak, prowokatorzy. I dlaczego to się robi? Nie dlatego, że coś się zdarzyło, tylko się może zdarzyć. I teraz, czy władzy będzie potrzebny kolejny trwający konflikt o Telewizję Trwam, prawda? Może i nie być potrzebny. Ja to już tak taktycznie analizuję, prawda? Na pewno, żeby mieć szansę, trzeba sobie dać szansę, trzeba kupić ten los na loterii. Tym losem na loterii jest podtrzymywanie oporu, demonstrowanie, szukanie nowych sposobów protestu, dalsze poszerzanie bazy społecznej, maksymalne szukanie sojuszników dla wspólnej sprawy, i widzę tutaj szansę.
Ja bym kilka wątków i nie wiem, od którego zacząć. Zacznę od tego, że ja nie jestem takim pesymistą jak Jacek Karnowski. Jak słyszę, jak on mówi o tych 10 latach, że się za 10 lat zmieni władza.
Nie, mówię, choćby i 10 lat.
10 lat, to w ogóle...
Bo jest, i myślę, że no tutaj się zgodzimy, że jest problem zawsze z postawieniem kropki nad i.
Tak.
Że dochodzimy do pewnego momentu i odpuszczamy.
Tak.
Mnie ta sytuacja przypomina, że w ogóle, no nie wiem, może się trochę pomyślą państwo, że ja się postarzam, ale ja naprawdę pamiętam PRL jako człowiek już świadomy, bo jestem z rocznika 64, więc jeszcze te zarazy mniej więcej zdążyłem sobie, zwłaszcza, że byłem wychowany w takim domu, gdzie nie było złudzeń wobec tego, więc zdążyłem sobie przypomnieć, jak ta zaraza działa. I ja widzę ogromne naprawdę podobieństwa obecnej sytuacji, dlatego że zasada funkcjonowania obecnego państwa polskiego, w takim sensie polskiego, w jakim sensie PRL był państwem polskim, jest cały czas zasadą, iż jest to państwo, które służy jakby tej samej warstwie społecznej. Ojciec raczył zacytować to moje, znaczy nie przeze mnie wymyślone określenie, elita postkolonialna. Tak? Milan Vanchilas nazywał nowa klasa. Jakkolwiek nazwiemy, jest taka klasa, która w PRL-u mówiło się, o to są właściciele PRL-u. Milion ich tam było, 2 miliony, partyjni, nomenklatura, mundurówka, to się różnie było, bo to przecież szeregowi członkowie partii niekoniecznie się identyfikowali z tym, ale to byli ci, którym w PRL-u było dobrze. I tu mamy do czynienia z czymś takim podobnym. Już bez ideologii, z pewną taką namiastką ideologii. Ja zawsze przywołuję sławną dziennikarkę Monikę Olejnik, która pytana o poglądy, jakie pani ma poglądy, odpowiedziała w wywiadzie: normalne, europejskie. No, nie są w stanie nawet nazwać swoich poglądów, ale mają taki ogólny instynkt, właśnie europejskość, nowoczesność, postęp. To im jako namiastka ideologii wystarcza. Natomiast tym, co jest ważne dla praktyki działania naszego państwa, jest po prostu interes, który wiąże tę górną warstwę, górną, broń Boże, nie w sensie intelektu czy talentów, tylko po prostu usadowienia, jak to prosty lud mówi trochę dosadnie, blisko koryta. To są ci, którzy żyją z rozmaitych pieniędzy państwowych. My mamy gigantyczną część produktu krajowego brutto w zarządzie biurokracji. Jak powiedziałem, ten rząd odziedziczył 300 tysięcy biurokratów, zrobił z nich oficjalnie 500 tysięcy, a według tych wyliczeń uwzględniających nie tylko etaty, żyje milion ludzi z administracji rządowej. No to są ludzie, którzy zawsze będą głosować na istniejący porządek, tak jak do pewnego momentu, do 89 roku, cała ta nowa klasa PRL-owska popierała PZPR i komunizm. I jakby w interesie, to co się dzieje się w interesie pewnej warstwy społecznej, są tak jak byli właściciele PRL-u, tak są właściciele III Rzeczpospolitej. Nie potrafię czasami jako dziennikarz rozeznać powiązań, czy to jest takie bardziej rojowisko, żmijowisko, które się też gryzie między sobą, bo to z perspektywy dziennikarza tak wygląda. Tam w każdej mafii są, prawda, walki wewnętrzne, tak jak tu Jacek mówił w którymś momencie, ile dla prezydenta, ile dla premiera, ile tam dla różnych rysiów, prawda, którzy chce swoje córki w ministerstwie pozatrudniać i tak dalej. To się tam wszystko kłębi. Nie, tego wszystkiego tak nie jest łatwo opisać. Ja nie sądzę, żeby tam był taki porządek wojskowy, drill, jeden wódz, którego wszyscy słuchają. Raczej to właśnie tak jak w mafii, ale niewątpliwie jest taki wspólny interes, który ich wszystkich wiąże. I teraz podobieństwo, które mam z PRL-u, no może to zbyt nie jestem optymistą, ale przecież strajki sierpniowe, które zmieniły Polskę i w ogóle bieg wydarzeń na świecie, były efektem prowokacji. Ubeckiej prowokacji, która się zaczęła w Lublinie parę tygodni wcześniej, gdzie ewidentnie, no, żaden historyk temu nie zaprzecza w tej chwili, sprowokowano świadomie strajk, licząc na to, że te strajki przejdą przez Polskę, że potem się je zgasi, da się, dodrukuje się pieniędzy, rozda, oni się rozda, jak w 56 roku się spacyfikuje przywódców, jak Lechosława Goździka wtedy, prawda, spacyfikowano, gdzieś tam ich w te tryby wciągnie, a wywali się Gierka, ponieważ tamten ustrój miał tę drobną wadę, że nie był w stanie zmienić przywódcy bez wywołania jakiegoś wielkiego kryzysu. I ten kryzys sprowokowano, wywołano, strajki poszły, no i okazało się, że wyszło to Ubekom troszkę za dobrze. To znaczy nie przewidzieli sierpnia, nie przewidzieli skali tego protestu, nie przewidzieli tego, jak to powiedzieć, wydawało im się, że może to jest nasze szczęście, bo pewnie dlatego Sowieci nie interweniowali. Wydawało im się, że jak we wszystkich trzech ośrodkach strajkowych mają swoich agentów na czele, to zapanują nad tym. Przeliczyli się. Ja mam nadzieję graniczącą z pewnością, że prowokując, nie wiem, czy to się konkretnie stanie akurat przy okazji sprawy Telewizji Trwam, ale ona też działa, no przecież wielu ludzi jest takich, którzy się niekoniecznie identyfikują z Telewizją Trwam, ja też tu jestem po raz pierwszy, ale dla mnie jest rzeczą oczywistą, że trzeba przeciwdziałać temu bandytyzmowi, który polega na tym, czy ktoś lubi Telewizję Trwam, czy nie, to musi przeciwdziałać temu, że władza wyznacza sobie absolutnie arbitralnie, komu wolno istnieć, a komu nie wolno istnieć. Bo może być taki mechanizm, przepraszam, jak to jest zbyt górnolotne porównanie, ale jest sławny taki tekst pewnego niemieckiego pastora, tak, który mówił: przyszli po Żydów, nie sprzeciwiałem się, bo nie jestem Żydem. Przyszli po katolików, nie sprzeciwiałem się, bo nie jestem katolikiem. A przyszli po mnie, to już nie miał kto protestować. Więc to trzeba w społeczeństwie budować. Świadomość, że sprawa tej koncesji dla Telewizji Trwam to nie jest tylko sprawa Telewizji Trwam i tych, którzy ją oglądają, tylko jak tak pozwolimy, to nas wszystkich powycinają po plasterku. Proszę bardzo, może długo mówię, ale to mi się w tej chwili, to jest też aktualny, ważny przykład. Sprawa nauczycieli. To najbardziej czerwone środowisko. Przez 43 posłów SLD kiedyś było ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Większość, 2/3 nauczycieli to są raczej byli zawsze, bo to byli funkcjonariusze jeszcze poprzedniego PRL-u, którzy głosowali zawsze wiernie za Platformą, wcześniej za SLD, za Kwaśniewskim. I teraz się okazuje, że jak się skończyły nowej klasie pieniądze i oni muszą kogoś, jakąś kolejną grupę społeczną obrobić, to nagle się zaczyna akcja szczucia na nauczycieli. że ci nauczyciele to są budżetowe darmozjady, tak? Bo oni se siedzą, mają 2 miesiące wakacji, mają pensum godzin mniejsze niż 48 godzin w tygodniu. No i w ogóle dość tego, precz z tą kartą.
Ja tylko
można się tak śmiać, powiedzieć, dobrze wam tak macie, bo ta wam tak zapłacili, ale jeżeli to zrobimy, no to potem następnie.
Ja bym tylko zaprotestował, bo myślę, że oglądają nas nauczyciele. Ja myślę, że poglądy nauczycieli są mniej ważne, polityczne, zwłaszcza dobrych nauczycieli. Natomiast ta stara kadra, także ZN Polska, ona miała jedną zaletę. Ona wiedziała, że w szkole musi być dyscyplina, że uczyć to znaczy uczyć, a nie wygłupiać się w eksperymentach, prawda? Że trzeba pilnować porządku, że szkoła to jest instytucja, która, no, której muszą jakieś reguły obowiązywać. Więc w tym sensie myślę, że to jest też się boję, że po prostu to uderzenie w nauczycieli i, bo jaki będzie skutek zmiany karty nauczyciela? No, tego, co oni chcą, no, będzie taki, że tych nauczycieli będzie łatwiej wymieniać, tak? I cały ten porządek delikatny wciąż w szkołach, on się rozwali, prawda? Bo to, prawda?
Ale to jest pełna zgoda. Ja nie chcę w żadnym wypadku nauczycieli obrażać, no niemniej faktem jest, że większość, prawda, większość z badań społecznych, to większość tego środowiska była zapleczem władzy. Oczywiście różnie było, ale Związek Nauczycielstwa Polskiego był i bodajże chyba dotąd jest immanentną częścią Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Więc to są
nauczyciele z ZNP na przykład bardzo często mają naturalne poczucie patriotyzmu.
Zostawmy,
prawda?
Ten wątek, bo to był tylko przykład, jak w to zabrniemy.
Proszę, bo jestem zaangażowany rodzinnie w środowisko nauczycielskie. Nie chcę.
Chodzi mi o to, że nauczyciele bronić. Są w tej chwili na widelcu, a potem będą następni wrogowie. Tak?
Bo potem się okaże, nie rozumiem.
Tak jak już artyści, których też się sam śmiałem, jak pan Grzegorz Jarzyna zaczął mówić, że Lech Kaczyński nigdy nie skąpił pieniędzy na teatry, chociaż oni tam sobie z niego darli łacha i, prawda, obrzydzali go i tak dalej, ale PiS jakoś im dawał pieniądze, a Platforma, którą tak ukochali i wielbią, po prostu obcięła pieniądze, bo stwierdziła, że oni są, nie liczą się, są za mali, a trzeba dać na kibiców, bo w tej chwili strefa kibica jest ważniejsza i tak dalej. I będą następne grupy społeczne, w związku z czym mam nadzieję, że ta sprawa Telewizji Trwam większej grupie Polaków uświadomi, że jest ten mechanizm plasterkowania. I że w związku z tym, tak jak w sierpniu, a właściwie w lipcu 80 roku przeliczyli się ubecy, którzy wymyślili sobie, że zrobią znowu grudzień 70, będą zamieszki, będą wydarzenia, jak to wtedy nazywano, no tam najwyżej paru się zastrzeli, wywali się Gierka i wszystko wróci do normy, to mam nadzieję, że tak samo się przeliczą teraz ci manipulatorzy, którzy właśnie ustawiają to rządzenie na zasadzie szczuj i rządź. Bo im bardziej katastrofalnie wygląda sytuacja budżetu naszego kraju, tym więcej jest szczucia, w związku z czym tym bardziej propaganda telewizyjna jest potrzebna, żeby zapanować nad naszymi emocjami. No i jest pytanie, uda się czy nie. Ja jestem optymistą. Ja uważam,
że
to się nie uda jeszcze z drugiej przyczyny, ale to może oni...
A teraz mam nadzieję, uda się zaprosić też naszych telewidzów do rozmów. Zapraszamy serdecznie. 657-0011 numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 Polski Południowej, końcówki 13-14 dla słuchaczy z zagranicy. Czynne także telefony w naszej rodzinie, bezpłatne dla użytkowników tej sieci, 536-600-300 i 536-600-400. To numery telefonów, które także Państwo widzą na ekranach swoich telewizorów. Zapraszamy serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj o wolności, o podmiotowości naszej, a gośćmi są panowie redaktor Jacek Karnowski, redaktor naczelny portalu w polityce.pl, także z tygodnika Uważam, że, i pan redaktor Rafał Ziemkiewicz z Uważam, że, i no i pisarz, autor wielu, wielu poczytnych książek. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie poproszony Jezus Maria z Wrzeciewica.
Teraz i zawsze witamy.
Cieszę się, że mogłem się pierwszy dotelefonować. Najpierw ogromne dzięki panom. Dzięki panom i ojcu oczywiście wszystkim. Dzięki za te myśli, za naprawdę takie, powiedziałbym, syntetyczne pokazanie rzeczywistości w całej prawdzie. A przede wszystkim dzięki, że panowie jesteście dziennikarzami. Ksiądz biskup Adam Lepa, wybitny znawca mediów w Kościele katolickim, rozróżny, jak kiedyś napisał taki artykuł, najemnicy czy słudzy prawdy. I właśnie sługa prawdy to jest dziennikarz. No i najemnicy, to jest pierwsze. Dobrze, że są dziennikarze jeszcze w Polsce. Są tacy, to jest na pewno, to jest droga krzyżowa, to nie jest prosta. żeby być tu, trzeba być odważnym, trzeba mieć zasady, trzeba być po prostu być kimś. Nie można być taką mierzwą charakterologiczną, bo wtedy sprzeda się człowiek za byle co. Tak, to jest jedno. A drugie, no ja też tak nie chciałbym, żeby to 10 lat trwało. 10 lat to strasznie długo.
Każdy dzień
to już jest za dużo. Ile tracimy, ile traci Polska cała. Ja wiem, że pan tak nie myśli, że 10 lat, panie redaktorze, ale Boże, nie, tak mi żal Polski, Polska, o której marzył Jan Paweł II, ale i wielcy Polacy marzyli po takiej strasznej historii, po tym, co żeśmy przeżyli z komunizmem, z nazizmem, później z tym komunizmem po wojnie, z tymi zsyłkami, z tymi obozami, z tym wszystkim. I co się dzieje z Polską? Myślę, że tu jest też apel do dziadków, do starszych. Mówcie młodzieży, rozmawiać z młodzieżą, żeby oni szybko zrozumieli rzeczywistość, o co tu chodzi. Ja się boję jeszcze jednego, że pan redaktor Ziemkiewicz mówi, że to wyjdzie. No nie wiem, czy wyjdzie. Dlaczego wtedy w latach 80. były wielkie aglomeracje, czy tak przynajmniej widzę. Wyszli ludzie. Oczywiście, że to było też sterowane. O tym ciekawie pisze Golicyn. Nowe kłamstwa w miejsce starych. Jak to wszystko było zaplanowane, również 89 rok, rząd, jaki prezydent powinien być i tak dalej. I to wszystko według tego scenariusza wygląda na to, że to tak idzie. Tak, ale ten Golicyn, zresztą KGB, teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie wtedy były te aglomeracje, było pełno ludzi. I oni w pewnym momencie, proszę zobaczyć, co robią. Wyrzucają ludzi z Polski. W stanie wojennym prawie milion. Gdy się widzi tych ludzi teraz gdzieś na zachodzie, czy to w Europie, czy w Ameryce, w Kanadzie, bardzo często ludzie strzaskani, jakoś powiedziałbym, no po strasznych przeżyciach. Oni musieli umrzeć, żeby się na nowo narodzić, a jednak nie umarli całkiem duchowo, psychicznie. Rozdarcie mają. I ile oni przeżyli? To jest jedno. I to był prawie milion. Ten milion porywał Polskę. To byli zdolni ludzie. A teraz kto wyjeżdża z Polski? Też zdolni ludzie, którzy dają sobie rady gdzieś. A kto tu coś zrobi? W Polsce co się robi z Polską? Ludzie chorzy, nie leczyć, czyli eksterminacja, nawet nie eutanazja, eksterminacja. To nie jest przypadek, że tak się robi ze służbą zdrowia. I później to opowiadanie, ten cyrk w tych mediach, które są w tym całym wspólnym biznesie, prawda, rządzących, mających coś i media. Tak, ale to pierwsze, ci ludzie chorzy nie mają szans na leczenie bardzo wielu ludzi. A więc chorych, eksterminacja, to tak jakby hitlerowcy robili do pieca, do komór. Tak, z ludzi innym kazać pracować do śmierci, żeby padali i wreszcie młodzi ludzie wyjeżdżać z Polski, rodziny tu nie zakładać, widzimy minusowy przyrost naturalny itd. Jeszcze jedno, coś ostatnie, kiedyś słyszałem, w tych dniach słyszałem jakieś badanie odnośnie religijności polskiej, praktyk i mówią, jakiś instytut katolicki to zrobił, że 1% mniej niż w zeszłym roku, czy w jakimś czasie, mniej chodzi o 1% do kościoła, za to więcej do komunii świętej. Czyli wyglądałoby na to, że bardziej pogłębieni są ludzie. Nie wiem, czy do komunii przychodzą, czy bardziej pogłębieni, czy mniej poczucia grzechu. To jest jeszcze inna sprawa, zwłaszcza patrz, widzę, jak to na zachodzie się dzieje, czy stawało się, ale ten 1% mniej. Nie policzyli, ile ludzi wyjechało z Polski. I może tych procentów nam brakuje, także tutaj. Także ale jeszcze Polska nie zginęła, jeszcze ludzie żyją, tam wie, od człowieka do człowieka, od człowieka do człowieka, i dlatego mówimy, zbierajcie podpisy, niech nikt nie będzie obojętny. Od każdego zależy teraz zwycięstwo. To każdy ma swoje Westerplatte, mówił Jan Paweł II. Może to właśnie jest teraz dla każdego z nas. Iść do ludzi, rozmawiać do ludzi młodych, iść. To zbieranie podpisów pod protestami do Krajowej Rady to jest okazja mówienia o Polsce, o wszystkim, nie tylko o telewizji Trwa. O wszystkim, co się dzieje źle. Również o historii, o wszystkim i o służbie zdrowia, i o bezrobociu. To może tyle. To jest czas rozmawiania o Polsce i to jest nauka społeczna Kościoła. Nauka społeczna Kościoła to jest po prostu przełożenie w praktykę miłość bliźniego. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże, dużo i tak już dużo mówię. Dzięki jeszcze raz ogromnej i alleluja do przodu. Okay.
Dziękujemy bardzo. Ojciec dyrektor mówił też o tym ruchu oddolnym, ruchu społecznym, który może nie jest tak, że wszyscy przecież, którzy chociażby zgromadzili się w Warszawie, no myślą w ten sam sposób, prawda? Mają takie same przepisy, recepty, wizje.
Ja powiedziałem tylko...
Ale się zjednoczyli.
Tak, że ja mówię, że nawet 10 lat, jeżeli chodzi o walkę, chodzi o nas, a nie o decyzję, że trzeba taką determinację pokazywać, żeby druga strona miała głębokie przekonanie, że tego nie przeczeka po prostu. O to chodzi. Natomiast to, o czym mówił ojciec dyrektor, wszystkim podziękowania za dobre słowa o dziennikarzach, o mediach, no to też jest tak w życiu, że no, po prostu są ludzie, którzy, no, dla których Polska jest ważna, prawda? I tu dziennikarstwo jest, jak myślę, wtórne tak naprawdę, że pierwsza jest postawa służby. Pewien polityk prawicy powiedział mi kiedyś na boku wywiadu, już nieczynny, nie ze wszystkim się z nim zgadzam, ale on powiedział coś takiego, mówi, gdyby nie zagranica, to taki polityk prawicy, nawet narodowej prawicy, mówi, gdyby nie zagranica, gdyby nie wsparcie zewnętrzne, to my, w sensie ta wizja Polski, wygralibyśmy tu w 3 minuty. Że taka jest przewaga energii, zorganizowania, samoorganizacji, determinacji. No miał rację. Więc w sensie takim szerszym, no to trzeba budować instytucje, ten dobry czas przyjdzie, prawda? A jeszcze a propos tego ruchu społecznego. Byliśmy z Rafałem akurat razem na 2 demonstracjach, tak się składa. Teraz razem jesteśmy w studiu, ale byliśmy razem na 2 demonstracjach. Także tej styczniowej w Warszawie, na której było około 10 tysięcy ludzi. I później ta kwietniowa. Ja muszę powiedzieć, że podczas tych marszów miałem takie, dawno nie miałem takiego poczucia świeżości. Znaczy takiego, że ludzie wyszli, a nie tak wyciągnięci za uszy przez aparat partyjny tam, tylko wyszli, bo chcieli, bo mieli poczucie, że wypada. No był w tym jakiś taki podmuch, prawda, tej solidarności, jakiejś takiej radości, prawda, też pokazania, że tylu nas jest, duma z tego, że tylu nas jest, czyli tam oglądali ten koniec, prawda, że jeszcze tego nie widać, więc to jest coś pięknego także w tym sensie.
Ja się zawsze głupio czuję, jak jestem chwalony jeszcze publicznie, także no sam nie wiem, co powiedzieć, dziękuję, ale prosiłbym, żeby już, jak słuchacze będą dzwonić, żeby tę część pominąć, bo mi się w głowie przewróci. Ja nic takiego nie robię, żadnego męczeństwa, Bogu dzięki, na razie związanego z zawodem nie odczułem. Natomiast też nie do końca wiem, czy to jest dziennikarstwo, czym ja się zajmuję, czy raczej publicystyka, czy coś z pogranicza komentarza. Może żeby w to nie brnąć, jeden wątek chciałem podkreślić, czy swoje dopowiedzieć. Przepraszam, wyszło tak, że rzeczywiście jakbym zaatakował Jacka za te 10 lat. Ja rozumiem, że chodziło, że nawet 10 lat. Moim zdaniem to jest znacznie mniej. Dlaczego? Gdyby, tak zadam pytanie retoryczne, czy Gierek nie chciał, żeby Polakom się lepiej żyło? Czy Jaruzelski nie chciał rzeczywiście, żeby PRL funkcjonował, żeby było mięso nawet przynajmniej na kartki, a najlepiej w nieograniczonych ilościach? No chcieli, bo by rządzili do dzisiaj. I oni to wiedzieli, że jeżeli zrealizują oczekiwania społeczeństwa, to mogą być bezpieczni, to żadne opozycje, to żaden tam KOR, to by im nic nie mógł zrobić, by ich wyśmiał po prostu. Problem tej władzy i powodu, dla którego nie upadła, polega na tym, że ona nie była w stanie się wywiązać z najbardziej już elementarnych obowiązku wobec społeczeństwa. Dlatego właśnie, że była warstwą taką, że była oparta na takim feudalizmie. Władzą warstwy, która przede wszystkim musiała swoje interesy zabezpieczyć, przepraszam, mówię ich językiem, a mogła to zrobić tylko wyzyskiwaniem innych. Otóż jestem przekonany, że pan Donald Tusk równie jak szczerze jak Donald, jak Edward Gierek chciałby Polskę zmodernizować i naprawdę zbudować te wszystkie autostrady, które obiecał i naprawdę tu zrobić zieloną wyspę, tylko nie może, ponieważ jego władza opiera się na właśnie stale puchnącej, rosnącej bandzie biurokratów, pasożytów, którzy niszczą państwo.
Wejdę słowo, bo wszyscy wiemy, że Donald Tusk, myślę, że szczerze, był przekonany, że w Polsce jest za dużo urzędników. I przyszedł do władzy, porządził sobie tam 2 czy 3 lata.
3 razy przybyło.
I nagle zobaczył, że on ma 100 tysięcy urzędników więcej. I on pewnie, on nawet wydał rozkazy, żeby, czy polecenia, żeby to ściąć o 10%. I nie ściął. A dlaczego? No przyszedł do niego doradca polityczny i powiedział, czyś ty zgłupiał? Czy ty wiesz, co to znaczy 100 tysięcy urzędników mniej? Znaczy, to znaczy 500 000 głosów mniej. Znaczy zatrudnianie tych ludzi do urzędów jest nie tylko takim wyrazem bezładu, jakiejś tam nepotyzmu rodzinnego. To jest systemowo tak zbudowane, żeby rozładować zaniedowolenie. Żeby po prostu tych ludzi wziąć na garnuszek. Jak są na garnuszku, to nie będą protestowali, będą popierali.
Każdy z nich wciąga swoich
bosków. A za co? Za pożyczone pieniądze.
Struktury partyjne, które są budowane. Przecież jest tajemnicą, jak to mówią, nie tajemnicą Poliszynegela, tylko tajemnicą politologa, że powiaty w Polsce zostały stworzone wyłącznie po to. I to było decydującym czynnikiem. Nie, że są potrzebne, bo nie są na plaster potrzebne, tylko zostały stworzone po to, żeby partie, jak to pięknie propagandowym językiem mówi, żeby się demokracja zakorzeniła w terenie. Czyli żeby partie tych wszystkich swoich przypleczników, prawda, miały gdzie pousadzać w tych powiatach, no i tak dalej. Tylko, że wracam do tego wątku. Dlaczego PRL nie był w stanie papieru toaletowego ludziom zapewnić? Sznurka do snopowiązałki. Trzeba było takiej mobilizacji jak u nas ze zrobieniem euro, żeby zapewnić przejezdność drogi, czy stadion zbudować do końca na jakichś wariackich papierach, w ogóle nieodebrany do dzisiaj, chyba nigdy nie będzie odebrany. Dlatego, że nie chcieli? Nie, dlatego, że nie mogli. I natura tej władzy jest taka, że oni nie mogą zbudować tych autostrad, nie mogą sobie poradzić z długiem publicznym, to puchnie wszystko im pod rękami. Powiem więcej, co już zabrzmi w ogóle bardzo być może dla niektórych zdumiewająco, dokładnie to samo się dzieje na Zachodzie. Ten kryzys, który mamy na Zachodzie, w takich krajach, gdzie jak Jacek powiedział, nas by w ogóle nie wpuścili do jakiejkolwiek telewizji, bo tam my jesteśmy faszystami według ich pojęć, prawda? Takich ty, to w tych krajach, gdzie się udało całkowicie wykorzenić z ludzi pewną pamięć, nawyki, wartości, okazuje się, że to nie może funkcjonować bez tych wartości. No przecież ten cały kryzys finansowy, który zatopi to wszystko po kolei, te instytucje, wynika z faktu, że zbiorowość to jest obliczona wyłącznie na tym, że masz czerpać z życia wyłącznie przyjemność i nie masz żadnych obowiązków, no nie jest w stanie dobrze funkcjonować.
To jest ten kontekst naszej dzisiejszej rozmowy. Na chwilę go odłożymy. Jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę. Halo?
Tak?
Prosimy.
O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Serdecznie dziękuję, że się połączyłem, a już mi się drugi raz dopiero zdarzyło. Nigdy nie mogę dostać połączenia. Przepraszam, że trochę będę mówił takim językiem zbyt prostym, bo jak rozmawiam z ludźmi, to oni mają pretensje, że rozmowy lecą wspaniałe, ale nie wszystko rozumieją. A prawda wcale nie musi być górnolotna ani naukowych określeń używać potrzebuje. I tak, na przykład na pytanie, co to jest libertynizm? Prosty człowiek mi określił bardzo prosto. Jest to połączenie faszyzmu z komunizmem i udowodnił mi, że w faszyzmie oprócz łagrów i koncentracyjnych obozów wszędzie płacili. Ja na przykład byłem u gospodarza niemieckiego, dostałem 2 marki 10 pfeników. A w libertynizmie ludzie pracują nieraz rok i nie otrzymują w ogóle pensji, a mają dzieci, mają dom, przychodzi komornik, niszczy ich dom i życie. I żeby prostymi słowami określać fakty, mówić prawdę. Na przykład w szczecińskim województwie 63 zakłady zostały zniszczone. Przecież nie kto inny jak pan Kaczmarek, PZPR, a właściwie SLD, 500 zakładów prywatyzował. Z tego 27 tylko istnieje, a reszta została sprzedana. Maszyny, wszystko co było metalowe. Ludzie bronili, przestali bronić, bo przecież ta cała machina libertyńska do tego dąży. I trzeba by mówić o tym libertynizmie. Zobaczcie teraz, ile tysięcy ludzi zostaje bez pracy przy budowie autostrad. Jak to może być, żeby człowiek pracował i nie ma wypłaty, a w spółkach to jest? PZPR-owcy. Ja objechałem Polskę. Dzięki wycieczkom. I zobaczyłem większość majątków. Kto je ma? PZPR-owcy. SLD-owcy teraz, bo to się teraz ładnie nazywa. To są socjaliści. I oni pierniczą głupoty ludziom, że socjal podniosą. Jaki socjal? Przecież nie kto inny jak no, obecny przewodniczący Miller. Przecież on kazał dokumenty spalić. Moje dokumenty miały być spalone, ale na szczęście mój absolwent tam był i schował. I ja w wyniku 3-letniej rozprawy z 1200 emerytury steropianowej uzyskałem teraz uboską emeryturę. 2400 zł. Po 3 latach.
A jak pan ma na imię?
Bogdan.
Panie Bogdanie, tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za ten telefon. No, mowa o tej niesprawiedliwości, no ale też o tym, żeby ci, którzy mogą, żeby mówili do ludzi prosto. Ja zauważyłem jedną rzecz u panów, że panowie co chwilę w swoich wypowiedziach mówili, pewnie za długo mówię. To jest chyba też przyzwyczajenie takie do takiego obrazkowego troszeczkę sposobu dialogowania, prawda, że przerywa się.
Trzeba mieć ludzi, którzy mówią bardzo mądrze i skomplikowanie, bardzo mądrze i prosto, i tak to co mówią prosto, pełna zgoda ze słuchaczem, że z widzem, że to musi być jasny przekaz. Natomiast myślę, że to słuchacz poruszył bardzo ważną sprawę, widz poruszył bardzo ważną sprawę, mianowicie przemysłu. To myślę, że bo o tym się mówi już jawnie, ale to warto podkreślać bez końca. Mianowicie Hiszpania ma 25% bezrobocia. Niemcy mają 6% bezrobocia, z małym kawałkiem. Dlaczego? Ponieważ Niemcy na skutek przyjęcia euro, ale także bardzo świadomej polityki zachowały przemysł. Nam się przez lata wmawiało, że przemysł nie ma sensu, że usługi, prawda, nowoczesne technologie i tak dalej. Niemcy twardo trzymali się produkcji przemysłowej. Maszyn, samochodów, także statków swoje stocznie ochronili, prawda, i mają z tego profity. Już dziś świat widzi, że to jest droga donikąd, że to na fali prosperity można parę lat dobrych urwać na usługach, imporcie, turystyce, ale jak się nie produkuje, to się nie będzie nigdy w stanie zapewnić społeczeństwu godnego poziomu życia, a bezrobocie 5-6% uważa się takie za optymalne, znaczy takie, że motywuje ludzi, żeby się starali w pracy, ale jednocześnie nie powoduje masowych jakichś, prawda, katastrof społecznych. I tu słuchacz ma rację, to jest tragedia, która boli każdego patriotę. Profesor Staniszkis o tym mówi, że było w Polsce wiele zakładów w końcu lat 90., 80., czyli przed zmianą systemu, które przy niewielkich nakładach, mądrym prowadzeniu można było uratować. Elektrotechnika stała na niezłym poziomie, ale także zakłady przemysłu spożywczego, no, o stocznie można było lepiej dbać. Myślę, że tak duży kraj jak Polska powinien produkować jakieś samochody, to nie jest problem. One nie muszą być z topowej półki, ale takie, no, jak DU na przykład było, to państwo powinno tak dbać, tak regulować tutaj sprawami, żeby to było zapewnione. No bez tego z Polski będą wyjeżdżali ludzie, bo nie będzie pracy. Będzie nędza. No.
Jesteśmy po czasie, ale
przecież niech Rafał powie dwa zdania jeszcze w tym momencie.
Ja się właśnie zacząłem przyzwyczaić do tej sytuacji, że nie trzeba się przekrzykiwać, zmieścić wszystkiego w 30 sekundach, bo to rzeczywiście dla dziennikarza jest szok. Wizyta tutaj, gdzie takich zwyczajów nie ma. No, ja bym się bardzo chętnie wdał w wywód, a już teraz nie ma, jak rozumiem, na to czasu. tego nazewnictwa, bo libertynizm to wedle mojej wiedzy i słowników języka polskiego troszkę co innego. To Jerzy Urban jest typowym libertynem. Pochwała pornografii, nienawiść do Kościoła, do Boga, do wartości, takie nurzanie się w błocie, to jest libertynizm. Natomiast ja rozumiem, że panu, który dzwonił, panu Bogdanowi, chodziło o liberalizm. I to jest właśnie też taki przykład poplątania języków. Może potem w radiu już będzie okazja o tym powiedzieć. Otóż tylko proszę państwa, to co dzisiaj się nazywa neoliberalizmem, czyli właśnie państwo służące pewnej kaście zarządzającej, nie ma nic wspólnego z liberalizmem, który jest ideą wolności i ideą tego, że każdy może stworzyć coś i każdy ma równe szanse. Natomiast tu mamy do czynienia dzisiaj z praktyką dokładnie odwrotną, że dziecko generała ma być generałem, a dziecko kaprala ma zostać kapralem. Kto się urodził bogaczem, ma zagwarantowane, że będzie bogaczem, a kto się urodził na społecznych nizinach, ma tam zostać, bo się go inaczej eutanazuje. A może będzie więcej czasu, żeby to wyjaśnić. Natomiast co do Niemców, to Niemców trzeba podziwiać, naprawdę. Niemców trzeba podziwiać i naśladować. To, co oni zrobili przez ostatnie 50 lat, to jest majstersztyk, ponieważ cała Unia Europejska tak naprawdę powstała po to, żeby Niemców wziąć za frak, mówiąc brzydko.
O czym Niemcy wzięli Unię?
Żeby więcej nie mogli wojny wywołać, tak żeby ich związać po prostu, jakby przykuć łańcuchem w tej Unii Europejskiej i okazało się, oni w to weszli, bo nie mieli wyjścia, bo przegrali wojnę i doprowadzili do sytuacji, że dzisiaj oni rządzą Unią Europejską. Naprawdę. I to jest kapitał pokoleń elit, właśnie ludzi myślących interesem państwa, ludzi organizujących politykę, ludzi tworzących, którego u nas zabrakło po różnych nieszczęściach historycznych i mówię, tylko zazdrościć, podziwiać Niemców i naśladować.
O 21.40 nasze rozmowy przeniesiemy do studia radiowego, oczywiście studia Radia Maryja. Zapraszamy państwa, naszymi gośćmi byli i będą pan redaktor Jacek Karnowski i redaktor Rafał Ziemkiewicz. Bardzo dziękuję, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dziękuję.